Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI odwiedził rzymską parafię świętego Maksymiliana Kolbego. Do cierpliwości i wytrwałości w odniesieniu do dobra papież zachęcił wiernych na Anioł Pański.
Bądźcie cierpliwi, umanicajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie.
Po papieskich aktualnościach nadamy kolejny odcinek rubryki Ex Oriente Lux. Dziś ksiądz Rafał Zarzeczny opowie, po czym rozpoznamy nadchodzącego Mesjasza. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na niedzielny magazyn.
To nie krwawe rewolucje zmieniają świat, ale światło Chrystusowej prawdy i miłości. Przypomniał o tym Benedykt XVI, odwiedzając przed południem rzymską parafię świętego Maksymiliana Kolbego. Leży ona na wschodnich obrzeżach Wiecznego Miasta, przy starożytnym trakcie Via Prenestina. Istnieje od 25 lat, ale do ubiegłego roku mszę odprawiano w prowizorycznym baraku. Przed 3 laty rozpoczęto budowę kościoła, ukończoną 1,5 roku temu.
Rzymska parafia świętego Maksymiliana Kolbego obejmuje peryferyjne osiedle o charakterze, można by powiedzieć, dzielnicy sypialni. Wielu jej mieszkańców opuszczają wcześnie rano, udając się do pracy, skąd powraca nieraz późnym wieczorem. Parafię prowadzą księża diecezjalni. Proboszczem jest od 3 miesięcy Polak, ksiądz Sławomir Skwierzyński.
Budynek kościelny, salki, całe proboszcze i tak dalej, to wszystko zostało zbudowane 2 lata temu. Parafia na peryferiach Rzymu, parafia, która codziennie boryka się z różnymi problemami. Dużo ludzi tutaj mieszkających, jest to ludność napływowa z różnych regionów Włoch. Też jest dużo wspólnot takich międzynarodowych, ponieważ jest bardzo duża wspólnota z Rumunii, z Chin. Są też rodziny z Polski. Staramy się połączyć działalność duszpasterską z taką duchową, działalnością społeczno-kulturalną. Mamy obecnie 160 dzieci, które uczestniczą w katechezie i to tej przygotowującej do pierwszej komunii świętej, jak w tej, która przygotowuje do bierzmowania. Mamy też 2 grupy młodzieżowe. Jest też 2. blok działalności, gdzie staramy się właśnie wyjść naprzeciw potrzebom tej dzielnicy, ponieważ jednym też z takich braków to, że brakuje tutaj jakichś takich punktów, gdzie ludzie mogliby się spotkać, porozmawiać. Także tutaj w parafii organizujemy także kurs rysunku gitarowy. Mamy także kurs tańca dla dorosłych i dla dzieci i grupę teatralną, czyli staramy się, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie w wolnej chwili.
Papieska wizyta zbiegła się z obchodzonym dziś w diecezji rzymskiej Dniem Nowych Kościołów, kiedy zbiera się fundusze na budowę świątyń w powstających dzielnicach Wiecznego Miasta. W homilii Ojciec Święty nawiązał do rzeczywistości społecznej parafii świętego Maksymiliana, gdzie wewnętrzni emigranci włoscy spotykają się z przybyszami z Europy Wschodniej i innych krajów. Zachęcił wiernych do dialogu i tworzenia jednej wspólnoty parafialnej. Służą temu m.in. duszpasterskie wysiłki w dziedzinie katechezy i liturgii. Papież odniósł się także do Ewangelii z dzisiejszej niedzieli, gdzie pada pytanie Jana Chrzciciela skierowane do Jezusa. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?
W ostatnich stuleciach wielu pytało, czy to naprawdę Ty, a może świat musi się zmienić bardziej radykalnie. Ty tego nie dokonasz. I pojawiło się wielu proroków, ideologów i dyktatorów, którzy stwierdzili, to nie on. On nie zmienił świata, to my. I potworzyli sobie mocarstwa, dyktatury, totalitaryzmy, które miały zmienić świat. Rzeczywiście go zmieniły, ale na gorsze. A dziś wiemy, że z tych wielkich obietnic pozostała tylko wielka pustka i zniszczenie. To nie byli oni. A zatem powinniśmy na nowo dostrzec Chrystusa i spytać Go, czy to Ty? A Pan we właściwy sobie bezgłośny sposób odpowie, spójrzcie, co uczyniłem. Nie zgotowałem krwawej rewolucji, nie przemieniłem świata siłą, ale zapaliłem tak wiele świateł, żeby stały się świetlistą drogą przez 1000-lecia.
Benedykt XVI wskazał, że do tych świateł należą tacy świadkowie jak patron parafii, męczennik Maksymilian Kolbe, który oddał życie za ojca rodziny, jak misjonarz Damian de Wister, który poświęcił się dla trędowatych, czy jak matka Teresa będąca światłem dla tych, których życie było ciemnością.
I tak możemy iść dalej, widząc to, co Pan wskazał w odpowiedzi Janowi, że gwałtowne przewroty czy wielkie obietnice nie odmienią świata, ale ciche światło prawdy i Bożej dobroci. To jest znak Jego obecności, który daje pewność, że jesteśmy miłowani aż do głębi i że nie jesteśmy zapomniani. Nie jesteśmy produktem przypadku, ale woli miłości.
Po zakończeniu wizyty w parafii świętego Maksymiliana Benedykt XVI wrócił do Watykanu, gdzie w południe spotkał się z wiernymi.
W dzisiejszej liturgii święty Jakub wzywa: bądźcie cierpliwi, umanicajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. To zapewnienie dodaje nam otuchy i pokoju, gdy w adwentowym czasie przygotowujemy się na spotkanie z Chrystusem, który przychodzi. Niech Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy.
Cnotą cierpliwości i wytrwałości Benedykt XVI poświęcił rozważanie przed modlitwą Anioł Pański w trzecią niedzielę Adwentu. Zauważył, że oczekiwanie na Boże Narodzenie jest czasem odnowienia nadziei i ufności w Jego opatrzność.
Wydaje mi się szczególnie aktualne w naszych czasach podkreślenie waloru stałości i cierpliwości, cnót, które były czymś zwyczajnym dla naszych przodków, ale dzisiaj nie są tak popularne w świecie, który docenia raczej zmianę i zdolność przystosowywania się do wciąż nowych warunków. Nie negując tych aspektów, które również należą do przymiotów ludzkich, Adwent wzywa nas do wzmocnienia w sobie wytrwałości wewnętrznej, tej odporności ducha, która pozwala nie tracić nadziei w oczekiwaniu na ciągle spóźniające się dobro, ale oczekiwać go, czy wręcz przygotowywać mu drogę z aktywną ufnością.
Papież zachęcił, by w czasie adwentowego oczekiwania na Chrystusa brać przykład z rolnika, który z ufnością sieje ziarno, a później z zaufaniem czeka na zbiory, które tylko po części zależą od jego pracy i trudu.
Rolnik nie jest fatalistą, ale przykładem pewnego sposobu myślenia, który jednoczy w sposób zrównoważony wiarę i rozum. Ponieważ z jednej strony zna prawa natury i wykonuje dobrze swoją pracę, a z drugiej ufa w Bożą opatrzność, ponieważ najistotniejsze sprawy nie są w jego mocy, ale w rękach Bożych. Cierpliwość i wytrwałość są właściwą syntezą między wysiłkiem człowieka i zaufaniem Bogu.
W czasach naznaczonych szybkimi przemianami życia społecznego i kultury, w których wiele osób czuje zagubienie i dezorientację, Benedykt XVI zachęcił do zaufania niezmiennemu Słowu Bożemu. Jest ono busolą, która ukierunkowuje nasze życie, szczególnie wtedy, gdy runęły dotychczasowe pewniki, zauważył papież.
Na zakończenie południowego spotkania Benedykt XVI nawiązał do rzymskiej tradycji przynoszenia tego dnia przez dzieci figurek małego Jezusa na plac świętego Piotra, które pobłogosławione przez papieża spoczną w urządzanych właśnie żłóbkach. Ojciec Święty poprosił najmłodszych, by przed Jezusem ze stajenki modliły się w papieskich intencjach.
Na placu świętego Piotra byli licznie obecni Polacy.
Ojciec Święty powiedział do Polaków dzisiaj: bądźcie cierpliwi, umacniajcie wasze serca, bo przyjście Pana jest bliskie. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za to, że zawsze podtrzymuje w nas nadzieję.
Napełnieni radością z okazji spotkania z Ojcem Świętym, ale też z tymi dziećmi, które przybyły tradycyjnie na plac świętego Piotra, które też z Ojcem Świętym razem się modlą, tańczą, śpiewają. Już choinka jest ustrojona na placu, szopka, która się buduje. I Ojciec Święty tak wzywa właśnie do stałości, żeby nie przystawać, tylko iść do przodu i wpatrywać się w Dzieciątko Jezus, które niedługo ma się narodzić.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
Przyjdź, Panie Jezu, czyli o tym, na co czekamy. Część trzecia. Mesjasz musi przyjść. Przyniesie nam wolność, obroni nas przed wrogami i sądzić będzie naszych nieprzyjaciół. przywróci do życia tych, którzy śmiercią posnęli, a potem nastanie władza samego Boga i Jego pomazańca. Królestwo, w którym przyjaźnie zasiadać będziemy przy stole. Królestwo radości i pokoju, uczta prawdziwej miłości oraz nagroda za sprawiedliwość i przestrzeganie Bożego prawa. W takich oto nastrojach i z nadzieją Żydzi, a w ślad za nimi także pierwsi chrześcijanie, oczekiwali na Mesjasza. Dla jednych ciągle miało być to pierwsze przyjście, dla drugich powtórne, bo przecież Chrystusa rozpoznali już w Jezusie z Nazaretu. Przyszedł do swoich, a oni go nie przyjęli. Dlatego trzeba koniecznie postawić pytanie, jaki ma być ten oczekiwany Mesjasz? Dlaczego jedni go nie rozpoznali? I co zrobić, by drudzy nie przeoczyli go powtórnie? Izraelici w czasach Pana Jezusa nie byli zgodni co do charakteru przyjścia Mesjasza, ani co do Jego własnej natury. Jak się wydaje, jedni spodziewali się całkiem światowego Zbawiciela, inni zaś mieli raczej duchowe oczekiwania. Dla tak zwanych Saduceuszy ważne było potwierdzenie kultu sprawowanego w jerozolimskiej świątyni, ich własnego kapłaństwa i ofiar tam składanych. Stąd oczekiwali nade wszystko potężnego władcy, króla z pokolenia Dawida, który obroni ich przed Rzymianami, zakończy okres jarzma pogan i odnowi panowanie dynastii Dawidowej nad Izraelem. Bardziej radykalni byli Zeloci, którzy nawet nie chcieli czekać na pojawienie się Mesjasza. Woleli wziąć sprawy w swoje ręce i dla idei wyzwolenia w imię Boga już teraz podpalić świat przez rewoltę i krwawe zamachy. Skończyło się katastrofą roku 70. Z kolei faryzeusze, o których tyle czytamy w Nowym Testamencie, chyba jednak nie byli cynicznymi hipokrytami, skoro szczerze czekali na duchowego Mesjasza, który podporządkuje świat mądrości Tory, nauczy narody pogańskie przestrzegać prawo i czcić poprawnie Boga jedynego, szczerze wzywać Jego imienia i dochowywać czystości rytualnej. Faryzeusze spodziewali się także, iż Mesjasz przywróci do życia dawno umarłych, że oczyści ich ze zmazy śmierci i grzechu. Wiemy ponadto, że na Mesjasza czekali także Eseńczycy. Jeśli istotnie do nich należała biblioteka z Qumran, to możemy przyjąć, że ich wyobrażenie czasów mesjańskich było wielorakie. Zdaje się, że czekali oni na dwóch pomazańców. Jednego wojownika w czasach ostatecznych, drugiego zaś Króla Sprawiedliwego, który zaprowadzi panowanie Boga na ziemi. Zawsze jednak takiemu pomazańcowi mieli towarzyszyć aniołowie, gotowi walczyć i wspierać swojego Mesjasza. Wszyscy więc Izraelici na swój sposób spodziewali się potężnego króla, władcy, pomazańca i anioła Bożego. A tymczasem on przyszedł w znaku dziecka, trochę niespodziewanie, chociaż zarazem dokładnie według biblijnego scenariusza. Ale to prawda, nie było łatwo rozpoznać Chrystusa, bo mały i słaby, do tego na sianie w żłobie położony, a nie na purpurze i w porządnym pałacu. W otoczeniu pasterzy zamiast wojska, z wołkiem i osiołkiem w zastępstwie powitalnego orszaku. Na szczęście chociaż tych paru aniołów znalazło się jak trzeba. Wielu czekało, aż przyjdzie Wybawiciel, mocny i wspaniały,
z królewskiego rodu i w zaszczytach. Dlatego nikt nie oczekiwał delikatnego człowieka. Ale na tym właśnie polega sekret mesjański. Jego ukrycie przed władcą tego świata. A my? Skoro już raz uwierzyliśmy w Mesjasza z Nazaretu, to jak rozpoznamy jego powtórne przyjście? Jaki będzie ten Pan dnia ostatniego? Ojcowie Kościoła i dawni pisarze chrześcijańscy zadziwiająco niechętnie spekulowali nad wyglądem, miejscem, a tym bardziej czasem tego powtórnego przyjścia Pana. Bo co my o tym możemy wiedzieć? Woleli za to wskazywać na szczególny charakter takiego spotkania. Autor Dziejów Apostolskich słyszy słowa aniołów, że On przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście idącego do nieba. Święty Jan w Apokalipsie mówi co prawda o trąbie, o trzęsieniu ziemi i gwiazdach spadających, ale taka jest przecież natura języka apokaliptycznego. Ja jednak wolę myśleć, że to nowe przyjście Zbawiciela nie musi mieć dramatycznej oprawy i że może dużo bardziej przypominać tamtą scenę, w której zmartwychwstały umacnia, pociesza i błogosławi swoich uczniów. Nie wiemy jednak, jaki będzie. Orygenes, chyba największy teolog starożytności, komentując słowa świętego Pawła, że w czasie przyjścia Pana zostaniemy porwani na obłoki i że znajdziemy się tam naprzeciw Chrystusa, dodaje zarazem, że już nie ujrzymy Go w tym ubóstwie, w którym dla nas i ze względu na nas się znalazł. To znaczy, nie będziemy Go oglądać w tym ograniczeniu, które przyjął, przebywając na ziemi w ludzkim ciele. Zamykało Go ono, jak się sądzi, w jakimś jednym miejscu. Tak, Chrystus, przychodzący sądzić żywych i umarłych, będzie ten sam, ale już nie taki sam. Przyjdzie tak samo, jako Syn Maryi z Nazaretu, ale też jako Syn Boży i Pan wszystkiego. I nikt nie będzie miał wątpliwości, z kim ma do czynienia. Jednak, choć nie będzie już wyglądał tylko na człowieka, to przecież ciągle, ufamy, będzie tak samo ludzki, jak wtedy w Galilei. Może właśnie dlatego święty Jan w Apokalipsie oglądał baranka na tronie, jakby symbol prostoty i łagodności, ale jednocześnie kogoś, kto ma moc i władzę. Moc czynienia dobra i władzę odróżniania zła. Kogoś, kto pozostaje łagodny, ale kto też nie boi się stracić ze swego ze względu na dobro innych. Po tych cechach pewnie najłatwiej będzie rozpoznać przychodzącego Mesjasza. I takiego też Pana najbezpieczniej i najpewniej możemy się spodziewać. Czy to w tym ciele, czy też dopiero po zmartwychwstaniu.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
I na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.